tym się mówi.
O tym się mówi.
Szanowni Państwo, witamy na naszej antenie pana ministra Czesława Mroczka, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie ministrze, jak traktować tą kolumnę kilkudziesięciu samochodów opancerzonych, hamerów, trochę cystern, które przejechała przez nasz region? Czy to jest taka demonstracja przyjaźni, czy też można liczyć, że jest to jakiś taki gest, który ma nas uspokoić, że to zagrożenie rosyjskie, przed którym alarmują przynajmniej media i niektórzy politycy, to jest takie zagrożenie, nazwijmy to papierowe, czy też jest to jakiś sygnał, że możemy liczyć na więcej od Amerykanów?
Ta kolumna, która to była jedna z dziewięciu kolumn, które przemierzają Polskę, amerykańscy żołnierze z drugiego pułku kawalerii, którzy stacjonują w Niemczech, wracają po ćwiczeniach z Litwy, z Polski, z Drawska Pomorskiego, wracają na kołach. Od ponad roku już w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO mamy stałą obecność w rotacji, ale stałą obecność ponad 1000 żołnierzy natowskich, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale również Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, innych państw natowskich, przede wszystkim w największej liczbie Amerykanów, ale w związku z tym widać, że i liczebność, i stała obecność nie jest elementem symbolu, tylko trwałego wzmocnienia zdolności w tej części terytorium, za które odpowiada Sojusz Północnoatlantycki.
Ucieszylibyśmy się z bardziej zdecydowanej obecności tych wojsk, bo przemarsz trwa jednak kilka dni, no to w momencie, kiedy są warunki bojowe, jak szybko są w stanie rzeczywiście te realne wojska zająć pozycję tutaj?
No właśnie to są realne wojska. One zakończyły ćwiczenia, a już ich miejsce zajęły inne jednostki. Inne wojska amerykańskie, wojska z dywizji piechoty, wojska pancerne, ci wracają do bazy, a ich koledzy, już inni, rozpoczęli ćwiczenia w ramach kolejnej zmiany i tej trwałej obecności w Polsce. Jak powiadam, to jest ponad 1000 żołnierzy, a będzie ich jeszcze więcej. Więc jeżeli pan pyta i oczekuje pan jakiejś trwałej, zdecydowanej zmiany w zakresie zwiększenia obecności amerykańskiej, to ona nastąpiła. Nastąpiła już ponad rok temu. Jesteśmy w procesie zwiększania tych sił, nie tylko amerykańskich, natowskich, na terytorium państw granicznych sojuszu, między innymi Polski i państw bałtyckich.
Jaka jest szansa na przesunięcie przynajmniej części polskich baz wojskowych, czy też jednostek, nazwijmy to liniowych, na wschód od Wisły? Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że wszystkie jednostki znajdują się w miejscu, które sugerowałoby, że atak na Polskę nastąpi tak, jak to niegdyś bywało, z zachodu, a nie ze wschodu.
Chodzi o to, żebyśmy dysponowali odpowiednią siłą, jeżeli chodzi o ilość wojsk, siłą rażenia i cały proces zwiększania skuteczności budowania profesjonalnych sił zbrojnych w tej chwili polega na tym, że w sposób istotny przezbrajamy nasze siły zbrojne. To przezbrojenie wiąże się z tworzeniem niekiedy nowych jednostek, tak jak morskiej jednostki rakietowej, ponieważ wyposażamy nasze wojska w zdolności rakietowe w wielkim zakresie, albo bazy bezzałogowców, dronów, którą będziemy tworzyć i wykorzystujemy istniejącą infrastrukturę. Na terenie Polski Wschodniej mamy jednostki, które będziemy chcieli wzmocnić poprzez...
Czy w naszym regionie?
Tak, między innymi pierwszą brygadę pancerną, która ma lokalizację między innymi w Siedlcach, w Chełmie, w Zamościu. Ta pierwsza, bo oczywiście w Wesołej również. I ta pierwsza brygada będzie wzmacniana. Będą wzmacniane jednostki brygady na północnym wschodzie. W związku z tym wzmocnienie jednostek na ściany wschodniej nastąpi. To już jest proces, który decyzje w tym zakresie zostały podjęte. Będzie przede wszystkim polegał na tym, żebyśmy zwiększyli winięcie gotowość jednostek skadrowanych w tej chwili.
To może wróci wojsko na lotnisko w Białej Podlaskiej?
Szczegóły, jeżeli chodzi o to zadanie związane ze wzmocnieniem jednostek na ściany, w ścianie wschodniej, niedługo będą szerzej znane.
Panie ministrze, czy ja jako człowiek już w pewnym sensie dojrzały, nie ukrywajmy tego, mogę się spodziewać w każdej chwili karty mobilizacyjnej?
Jeżeli ma pan, jest pan żołnierzem rezerwy, ma pan pewno przydział mobilizacyjny, jeżeli tak, to w ramach sprawdzania procedur, ale również zapoznania pana, panie redaktorze, ze sprzętem, który się w istotny sposób w Wojsku Polskim zmienia, może pan się spodziewać powołania na ćwiczenia wojskowe, żeby zapoznać się z nowym sprzętem. To jest naturalne, ponieważ jesteśmy w procesie wielkiego przezbrojenia. Wprowadzamy nowe systemy uzbrojenia i wszyscy ci, którzy są żołnierzami rezerwy, muszą zostać zapoznani z tym sprzętem, muszą przejść ćwiczenia.
No to będzie takie trochę stare to wojsko, no bo już od paru lat nie ma ćwiczeń, czy też nie ma naboru młodych roczników, ale czy Ministerstwo Obrony Narodowej nie rozważa przypadkiem powrotu przynajmniej do tego, żeby przysposobienie obronne miało charakter przysposobienia obronnego i przygotowywało przynajmniej część młodych ludzi, może nie tyle do noszenia broni, co do zachowania się w przypadku działań zbrojnych?
Odniosę się słowem do tego, że do tego starego wojska. Nie ma pan racji, dlatego że co roku mamy nabór do armii zawodowej i część z tych osób, cały czas, najkrócej mówiąc, mamy system szkolenia nowych roczników, nie w takiej skali, w jakiej to było, kiedy funkcjonował pobór, ale siły zbrojne, wojsko zawodowe, średnia wieku jest bardzo niska, zaledwie niewiele ponad 30 lat, włączając to wszystko korpus oficerów starszych, więc mamy jeden z najniższych wskaźników, jeżeli chodzi o wiek. Natomiast oczywiście skala ćwiczenia, szkolenia rezerw musi być większa w związku z zawieszeniem poboru i to te systemowe rozwiązania w niedługim czasie wprowadzimy. Natomiast czym innym jest ćwiczenie żołnierzy rezerwy, tak? Tych, którzy przeszli przeszkolenie, są w rezerwie, oni muszą, tak jak powiadam, zapoznać się z nowym sprzętem. A czym innym jeszcze, trzecim elementem, jest wykorzystanie potencjału zapału tych wszystkich, którzy w formie dobrowolnej chcą wspierać system obronny państwa, niekoniecznie zostając żołnierzami zawodowymi. I dla wszystkich chętnych do przeszkolenia wojskowego, do zapoznania się z systemem obronnym państwa, bo to nie jest tylko system militarny, stwarzamy taką okazję, ten system jest rozbudowywany w tej chwili i ten zapał i chęci zostanie wykorzystany. Cieszymy się z tego i jesteśmy dumni, że tak silny nurt jest obecny w tym myśleniu o obronie własnego kraju.
Nie lubię się powoływać na badania, ale niemniej no trudno nie zaprzeczyć, bo to potwierdza taki research, który jest robiony wśród moich znajomych. I te badania o 30% Polaków, którzy są skłonni chwycić za broń i stanąć w obronie ojczyzny w sposób całkowicie dobrowolny, świadomy, to dużo czy mało te 30%?
Tam było 30, którzy bezwarunkowo, 30 kolejne, gdyby była taka potrzeba, więc to już nam się robi 60, jeżeli dobrze pamiętam te badania, 30 uznało, że unikałoby jakoś tam tej odpowiedzialności. Te badania były przeprowadzone w takim momencie, w którym tak naprawdę nie trzeba podejmować i wierzę, że nie trzeba będzie podejmować tak dramatycznych decyzji i wyborów. W sytuacji zagrożenia dobra wspólnego naszej ojczyzny jestem przekonany, że większość z nas zachowa się w sposób odpowiedzialny i weźmie odpowiedzialność za to dobro wspólne, za ojczyznę.
Jakie jest prawdopodobieństwo właśnie takiego, no niestety, konieczności sięgnięcia po broń i po to, żeby stanąć w obronie ojczyzny? Gdyby miał pan oceniać w skali od 1 do 100?
Nie, no to tak robił, nie będę, powiem inaczej. 2 lata temu pewno mało kto z nas by przypuszczał, że może się wydarzyć coś takiego jak wojna na Ukrainie, że sytuacja bezpieczeństwa się tak pogorszy, więc nie ma nic pewnego na tym świecie i trwałego, ale z kolei z punktu widzenia rozszerzenia się tego konfliktu, wojny na Ukrainie, przerodzenia się w konflikt już w pełny konflikt o wymiarze ogólnoświatowym, to prawdopodobieństwo jest ciągle niskie i wysiłki, które podejmujemy jako Polska w ramach Unii Europejskiej i NATO, dążą do tego, by wprowadzić trwały pokój na Ukrainie. Są pewne widoki w związku z tym porozumieniem mińskim i sądzę, czego najbardziej oczywiście oczekują Ukraińcy, to znaczy oczekują pokoju i pomocy w zakresie odbudowy własnego państwa i gospodarki, że ten scenariusz, czyli pokojowego rozwiązania wojny na Ukrainie, jest ciągle możliwy. Polska jest bezpieczna w ramach najsilniejszego sojuszu wojskowego na świecie, w ramach NATO, ale również w ramach własnego wysiłku, który podejmujemy nie w związku z tym, co się zaczęło kilka miesięcy temu na Ukrainie, tylko od roku 90. To jest 20 kilka lat zmian w zakresie naszych sił zbrojnych, rozwoju gospodarczego, który pozwala nam dzisiaj mieć jeden z największych w Europie programów inwestycyjnych służących modernizacji technicznej, przezbrojeniu sił zbrojnych, a zatem zbudowaniu własnej siły do obrony własnego kraju.
Czy miarą tego spadku napięcia jest to, że w zeszłym roku, latem i wczesną jesienią, można było obserwować latające ałaksy na niebie nad naszym regionem, bo przecież jesteśmy pomiędzy Dęblinem a Mińskiem, czyli dwoma dużymi lotniskami wojskowymi. Bardzo aktywne ćwiczenia nad Jatą, czyli poligonem lotniczym tutaj w regionie. Dziś tego nie widać. To symbol spadku napięcia?
Nie. Jeżeli tak pan to mierzy, to pana niestety zasmuca.
No właśnie dlatego pytam.
Nie, ABAKSy pracują cały czas, bo jest to element rozpoznania. To są oczy natowskie, więc one pracują. Natomiast mamy do czynienia z wyraźnym jednak zawieszeniem broni na Ukrainie. Porozumienie mińskie, chociaż doznaje tam pewnych naruszeń, jest wdrażane i tak jak powiedziałem wcześniej, wierzę w to, że te wysiłki międzynarodowe doprowadzą jednak do tego, że ten konflikt zakończy się pokojowo, chociaż oczywiście to nie jest takie oczywiste i pewne, dlatego tym bardziej ważne jest konsekwentne stanowisko Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Dziękuję panu bardzo serdecznie. Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze panie
ministrze.
Dziękuję,
pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O tym się mówi.